Słuchasz Radia Akson. Słuchaj nas.
Prawo bliżej Ciebie.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was w naszym kolejnym spotkaniu w cyklu Prawo bliżej Ciebie. Ostatnio mam od Państwa telefony na temat pełnomocnictw, bo tydzień temu omawiałem dla Was ten temat. A co w przypadku, jeżeli kontakt z osobą, tak zwaną trzecią, która miałaby udzielać pełnomocnictwa, jest zakłócony? Czyli ktoś z uwagi na jednostkę chorobową ma jakieś utraty świadomości i raz się można z nim dogadać, a raz nie można. I jeśli taka osoba miałaby udzielić pełnomocnictwa, to można się narazić na zarzut, że taka czynność jest nieważna. Zresztą mówiłem Wam, że w takich sytuacjach możemy poprosić notariusza, żeby przybył do miejsca zamieszkania takiej osoby i odebrał pełnomocnictwo. Ale jeżeli notariusz nie będzie w stanie porozumieć się z taką osobą, to tej czynności odmówi. No i Państwo pytacie, co wtedy mamy zrobić? Jaki jest wybór? Otóż wówczas nie pozostaje nic innego, jak przeprowadzić postępowanie o ubezwłasnowolnienie, stając się jednocześnie opiekunem prawnym albo kuratorem dla takiej osoby ubezwłasnowolnionej. Będąc takim właśnie opiekunem albo kuratorem, możemy podejmować wszelkiego rodzaju decyzje, chyba że one będą przekraczały tak zwany zwykły zarząd majątkiem. Powiedzmy, będziemy chcieli sprzedać nieruchomość czy zrobić jakąś operację bankową, to będąc kuratorem jedynie, będziemy musieli mieć zgodę sądu. Jak przeprowadza się postępowanie o ubezwłasnowolnienie? Otóż takie postępowanie odbywa się tylko w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby tej ubezwłasnowolnionej. W naszym przypadku będzie to Sąd Okręgowy, Wydział Cywilny w Jeleniej Górze. I taki wniosek może złożyć każdy członek rodziny albo inna osoba zainteresowana w ubezwłasnowolnieniu. Wniosek musimy złożyć nie w dwóch, a w trzech egzemplarzach, dlatego że jeden egzemplarz musi być dla prokuratora, który to urząd obowiązkowo jest uczestnikiem w takim postępowaniu. Skład sądu jest powiększony, bo decyzję, czyli postanowienie, podejmuje nie jeden sędzia, jak zwykle to się odbywa, ale trzech sędziów i to zawodowych. Pytanie, dlaczego aż taki mocny skład? No bo decydujemy jednak o pozbawieniu osoby woli i tutaj decyzję musi podejmować jednomyślnie aż trójka sędziów. Oczywiście, jeżeli ich jest trójka, to wynik głosowania przed orzeczeniem może być 2-1 i jeden z sędziów może wydać tak zwane zdanie odrębne, ale to nie powoduje prawomocności postanowienia o ubezwłasnowolnieniu. Do takiego wniosku składanego do sądu należy załączyć albo komplet dokumentacji medycznej, jaką mamy, gdzie taka osoba się leczyła bądź leczy, a jeżeli nie mamy dokumentacji, to należy wskazać, w jakich jednostkach medycznych ta osoba się leczyła i wtedy sąd z urzędu ściągnie całą dokumentację ze wszystkich tych jednostek służby zdrowia. Kiedy już taka dokumentacja nadejdzie, sąd najpierw powołuje biegłych z zakresu psychiatrii, psychologii, ewentualnie innych specjalności do wydania opinii, czy taka osoba kwalifikuje się, czy też nie, na ubezwłasnowolnienie. Opinia wydawana jest albo na podstawie dokumentacji, albo na podstawie dokumentacji i własnego badania przez biegłych. Jeżeli takie badanie nie jest możliwe, bo osoba na przykład jest obłożnie chora, leżąca, no to biegli wydają opinię tylko i wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej.
Prawo bliżej Ciebie.
W takiej opinii, w konkluzji stwierdzają, czy taka osoba nadaje się do ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego, bo może być albo tak. I z mojej 38-letniej praktyki adwokackiej Państwu powiem, że praktycznie 100% postanowień sądu jest tożsama z treścią opinii biegłych. To jest rzecz zupełnie normalna. Przecież my, prawnicy, nie jesteśmy lekarzami i nie znamy się na jednostkach chorobowych, dlatego posiłkujemy się, i to w sposób taki absolutnie bezwzględny, treścią wydanej opinii. Jeśli sąd wyda postanowienie o ubezwłasnowolnieniu, to jednocześnie powołuje opiekuna prawnego. I takim opiekunem prawnym może być zarówno ta osoba wnioskująca, jak też jakaś inna z kręgu krewnych, powinowatych, albo innej osoby, która złoży oświadczenie, że podejmuje się funkcji opiekuna prawnego. I wtedy, dysponując takim odpisem postanowienia o ubezwłasnowolnieniu, taki opiekun prawny, a przy ubezwłasnowolnieniu częściowym kurator, może podejmować różnego rodzaju czynności prawne zamiast tego ubezwłasnowolnionego. Jest to, jak Państwo widzą, zatem jakaś forma pełnomocnictwa, o którym mówiłem wcześniej. Zachodzi też pytanie, czy takie postanowienie o ubezwłasnowolnieniu może być cofnięte? Otóż, moi Państwo, nie ma przeszkód. Jeżeli sytuacja zdrowotna osoby ubezwłasnowolnionej na tyle się poprawi, że będzie ona w stanie samodzielnie podejmować decyzje i to świadomie, to można wystąpić z wnioskiem do sądu o cofnięcie ubezwłasnowolnienia. Zapytacie Państwo, czy w mojej praktyce spotkałem się z takim przypadkiem. Otóż odpowiedź brzmi nie. Nigdy się nie spotkałem, bo zwykle, a właściwie zawsze bywa tak, że jeżeli osoba już jest w swojej chorobie tak dalece posunięta, że jej świadomość jest wyłączona, no to trudno przypuszczać, żeby sytuacja zdrowotna jej się na tyle poprawiła, żeby odzyskała w pełni świadomość, żeby mogła podejmować decyzje samodzielnie i żeby cofnąć takie ubezwłasnowolnienie. Czy taki opiekun prawny albo kurator może działać całkowicie swobodnie? Otóż nie. Już Wam wcześniej sygnalizowałem, że jeżeli czynność prawna podejmowana w imieniu i na rzecz ubezwłasnowolnionego byłaby czynnością przekraczającą zwykły zarząd, a więc o jakiejś dużej wartości finansowej, należy zawsze wystąpić o zgodę do sądu. No bo gdyby było inaczej, to taki nieuczciwy opiekun albo kurator prawny mógłby na przykład sprzedać mieszkanie, pobrać wysokie pieniądze z konta, czyli konto oczyścić, dokonać jakichś zakupów, rzeczy niekoniecznie przydatnych dla ubezwłasnowolnionego, a na przykład dla siebie itd., itd. Także te wszystkie czynności muszą odbywać się pod kontrolą sądu. Zatem, jak Państwo widzą, w sytuacji, kiedy nie możemy uzyskać pełnomocnictwa od osoby, która chciałaby, żebyśmy ją reprezentowali, jedynym rozwiązaniem jest ubezwłasnowolnienie. Powiedzą Państwo tak, ale słyszymy, że postępowania sądowe w polskich sądach przeciągają się czasami na lata. I tutaj wiadomość jest dobra, bo zwykle postępowanie o ubezwłasnowolnienie kończy się, powiedzmy, w ciągu pół roku, a nawet szybciej. Bo tak, składamy wniosek do sądu, sąd, mając dokumentację medyczną, od razu wysyła akta biegłych do opinii, opinia sporządzana w ciągu kilku tygodni, następnie sąd wyznacza termin i jeżeli nie ma innych przeszkód, to praktycznie na pierwszym terminie takie rozstrzygnięcie może zapaść i potem tylko należy poczekać 21 dni, aż postanowienie się uprawomocni. Tak więc rzeczywiście w okresie pół roku można taką sprawę załatwić i wszystkie te czynności, jakie mielibyśmy wykonać na rzecz tej osoby chorej, muszą te pół roku poczekać. Myślę, że w sytuacji naszego sądownictwa to ten okres nie jest taki zły. Mam nadzieję, że Państwu wyjaśniłem kwestię ubezwłasnowolnienia. Zapraszam na kolejne spotkania z tego cyklu. Przez radio mówił Jerzy Dworak.
Prawo bliżej Ciebie.
Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas.